Chciałbym, żebyście otworzyli Księgę Ezechiela, 8 rozdział. Kiedy czytam proroków, to każdy z nich jest inny. Każdy w inny sposób prorokuje i w niektórych miejscach mówią podobne rzeczy, ale pokazują wiele niedoskonałości. Otwórzmy 8 Księgę Ezechiela. 8 rozdział Księgi Ezechiela, przepraszam. Od 1 wersetu. To będzie cała księga. Całą ją przeczytam. Przepraszam, cały rozdział. No, wybaczcie mi, już mam wiek odpowiedni. No. Jak to Józef mówił, trzy rzeczy przychodzą w tym wieku. Słaba pamięć, druga nie pamiętam i trzecia też nie pamiętam. A w 6 roku, w 6 miesiącu, 5 dnia, kiedy siedziałem w swym domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, dotknęła mnie tam ręka Pana Boga. Spojrzałem, a oto coś z wyglądu podobnego do ognia. Od bioder w dół wyglądało jak ogień. Od bioder wzwyż wyglądało jak blask bursztynu. Wtedy wyciągnął coś w kształcie ręki i uchwycił mnie za kędziory mojej głowy, a duch uniósł mnie między ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach bożych do Jerozolimy, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się tron posągu zawiści, pobudzający do zazdrości. A oto była tam chwała Boga Izraela, podobna do tej, którą widziałem na równinie. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, podnieś teraz swe oczy w kierunku północy. Podniosłem więc swe oczy w kierunku północy, a oto na północ od bramy ołtarza u wejścia stał bożek pobudzający do zazdrości. Znowu powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co oni czynią? Te wielkie obrzydliwości, które czyni tu dom Izraela, także muszę się oddalić od swojej świątyni, ale odwróć się i ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości. I przyprowadził mnie do drzwi dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto dziura w ścianie. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, przebij teraz tę ścianę. I przebiłem ścianę, a oto drzwi. I powiedział do mnie: Wejdź i zobacz te niegodziwe obrzydliwości, które oni tu czynią. Wszedłem więc i patrzyłem, a oto wszelkiego rodzaju zwierzęta pełzające, zwierzęta obrzydłe i wszystkie posągi domu Izraela były wyryte na ścianie wszędzie dookoła. 70 mężów spośród starszych domu Izraela, wśród nich Jazaniasz, syn Szafana, stało przed nim, każdy miał w ręku swoją kadzielnicę, a unosi się głęboki obłok kadzidła. Wtedy zapytał mnie: czy widziałeś, synu człowieczy, co starsi domu Izraela czynią w ciemności? Każdy w swoich komnatach pełnych obrazów? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił tę ziemię. Ponadto powiedział do mnie: odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni czynią. I zaprowadził mnie do wejścia bramy domu Pana, która znajdowała się po stronie północnej, a oto siedziały tam kobiety opłakujące Tamuza. I zapytał mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Wtedy wprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Pana, a oto u wejścia do świątyni Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężczyzn. Każdy z nich był odwrócony plecami do świątyni Pana, ich twarze były zwrócone na wschód, oddawali pokłon słońcu w kierunku wschodu. I zapytał mnie: czy widziałeś, synu człowieczy? Czy to zbyt mało dla domu Judy czynić takie obrzydliwości, jakie tu czynią? Napełnili bowiem ziemię nieprawością, odwrócili się, aby pobudzać mnie do gniewu i oto przykładają gałązkę do swoich nosów. Dlatego ja również postąpię z nimi w zapalczywości. Moje oko ich nie oszczędzi i nie zlituje się nad nimi. Będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ich nie wysłucham. Bóg wziął na taką przejażdżkę Ezechiela po Jerozolimie, tak? Przeszedł po poszczególnych miejscach przybytku wśród Judy i pokazał tak naprawdę Ezechielowi jego stan. Pokazał, co pobudza go do gniewu. Krok po kroku, co pobudza go do gniewu. I u samego wejścia, werset 3 i 5 czytamy: wtedy wyciągnął coś w kształcie ręki, uchwycił mnie za kędziory mojej głowy, a duch uniósł mnie między ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach bożych do Jerozolimy, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się tron posągu zawiści, pobudzający do zazdrości. I piąty, i powiedział do mnie, synu człowieczy, podnieś teraz swe oczy w kierunku północy. Podniosłem więc swe oczy w kierunku północy, a oto na północ od bramy ołtarza u wejścia stał bożek pobudzający do zazdrości. Wnioskuję, że ten sam bożek zawiści, tylko tutaj siedział na tronie, a tam stał. I tak naprawdę czasami jak wchodzisz w pewne miejsca, nie musisz się skupiać i pilnie patrzeć, aby zobaczyć, co jest myślą przewodnią tego miejsca. Kiedy wejdziesz do kościoła katolickiego, masz posągi, obrazy, świętych, tak? Pełno ozdób, klejnotów. Kiedy wejdziesz do kościoła charyzmatycznego, będziesz miał światła, muzykę, dźwięk, różne rzeczy, które rozpraszają. Kiedy wejdziesz do nas do kościoła, co zobaczysz? Rozejrzyjcie się. No, co? Słowo Boże, tak? To, co najważniejsze i to, co jest domeną każdego miejsca, możesz zobaczyć. Nie musisz się skupiać. Wystarczy tylko się przyjrzeć. I to samo zrobił. Pan pokazał Ezechielowi. 10 werset do 12. Wszedłem więc i patrzyłem. A oto wszelkiego rodzaju zwierzęta pełzające, zwierzęta obrzydłe, wszystkie posągi domu Izraela były wyryte na ścianie, wszędzie dookoła. 70 mężów spośród starszych domu Izraela, wśród nich stał Jazanias, syn Szafana, stało przed nim, każdy miał w ręku swoją kadzielnicę, a unosił się gęsty obłok kadzidła. Wtedy zapytał mnie, czy widziałeś, synu człowieczy, co starsi domu Izraela czynią w ciemności? Każdy w swoich komnatach. Pełnych obrazów, mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił tę ziemię. Przyjrzyj się, komu chwałę oddają w domu. Komu mój lud, na czym się skupia, kogo wywyższa, kiedy jest u siebie w domu, kiedy jest w pomieszczeniu, gdzie go nikt nie widzi. Ilu ma bożków? Ilu ich jest w ich domu? Bóg mówi, że pełno jest ich w komnatach. Czy zastanawiamy się, ile my mamy bożków w domu? Kiedy zachodzimy do domu, ile tych bożków się przylepiło do nas? Bałwochwalstwo to jest jeden z większych przykazań, od którego rozpoczyna się wszystko. Czasami są to różne rzeczy. Ale tu jest napisane, że ci, którzy mieli być przykładem, starsi, robią w ciemności to, co jest nieprawe. Nie strzegą Boga. Bóg mówi, jest tam wszystko, ale czemu nie ma tam mnie? Czemu nie ma tam mnie? Werset 14 do 15. I zaprowadził mnie do wejścia bramy domu Pana, która znajduje się po stronie północnej, a oto siedziały tam kobiety opakujące tamuza. I zapytał mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Tamuz to był taki Bóg, Bóg wegetacji i urodzaju. I teraz po żniwach robiono wachlarze, wieńce ze zboża, aby uczcić odejście tego Boga, bo on na wiosnę wychodził jako Bóg, a na jesień schodził do podziemia. I te kobiety płakały, bo pewnie był już koniec zbiorów, bo to jest szósty miesiąc, tak? Więc to jest czerwiec, może tam było cieplej, opakują tego Boga. Bóg mówi, czemu nie oddają chwały mnie? Czemu mnie nie są wdzięczni za te wszystkie plony, które mają i które dostają? Czemu one opakują tego Boga, a nie ja jestem najważniejszy i nie mnie należy się chwała? Bogu się to nie podoba. Wiecie, ja takie święto znam w kościele katolickim i o ile to jest tylko dziękczynienie Bogu, a nie dziewicy Marii za plony, jest święto teraz dożynki. Nie? I każdy do kościoła przynosi się wieńce ze zboża, jest taka wielka uroczystość i się dziękuje też Pani Niebios. I nikt nie zwraca uwagi na to, że to jest kult Maryi i ksiądz o tym wyraźnie mówi. I tak wszyscy się przyzwyczaili, że kult to jest od słowa okultyzm, czyli coś, co jest zwiedzeniem, jest w kościele i to się stało normalne. To stało się też normalne wśród tych ludzi. Bożek stał się zwiedzeniem. Werset 16 i 17. Wtedy wprowadzi mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Pana, a u wejścia do świątyni Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężczyzn, każdy z nich był odwrócony plecami do świątyni Pana. Ich twarze były zwrócone na wschód i oddawali pokłon słońcu w kierunku wschodu. I zapytał mnie, czy widziałeś, Synu Człowieczy? Czy to zbyt mało dla domu Judy czynić takie obrzydliwości, jakie tu czynią? Napełnili bowiem ziemię nieprawością, odwrócili się, aby pobudzać mnie do gniewu i oto przykładają gałązkę do swoich nosów. Byli w świątyni Pana. Powinni oddawać Jemu cześć, Stwórcy, a nie temu, co stworzone. Odwrócili się tyłem do Pana i oddawali cześć, byli pokłony temu, co stworzone. I na końcu napawali się zapachem gałązek zamiast miłą wonią, kto miał być dla nich Pan. To Pan miał być miłą wonią dla Izraela, a oni odwrócili się od Niego i nie był. Szukali sobie innych substytutów do zaspokajania swojej radości. I zabrakło miejsca i czasu dla Boga. Te wszystkie rzeczy, na tym się skupiali ludzie, a nie było tam nic z Boga. I Bóg zawsze pytał, czy widziałeś, jakie obrzydliwości czynią? To nic, że lud Boży został wyprowadzony z Egiptu, z utrapienia. Bóg zawarł przymierze z nimi, prowadził ich. Ale co się stało? Spowszedniał? Może zachcianki? Niewysłuchane modlitwy? Za długo trzeba było czekać? Co się stało? Wiecie, kiedy spojrzysz na... To jest taki smutny obraz narodu wybranego, który widział Boga, który szedł za Nim. Bóg go prowadził we dnie w słupie dymu, w nocy w słupie ognia. I co się stało? Spowszedniał? Ale spójrzmy dzisiaj na wierzących. Nie wystarczy już sam Jezus, muszą być jakieś dodatki. Nie? Nowe objawienia, nowe proroctwa. Trzeba rozwodnić trochę Ewangelię, żeby było trochę sukcesu tej Ewangelii. Najlepiej, żeby Jezus był plus Jego przystawki. Wtedy jest ok. Nie jest nudno, bo sam Jezus staje się za nudny. Nie? Wydawałoby się, że ludzie są inteligentni, jest internet i jeżeli jest mowa o zbawieniu, o wierze w Pana Jezusa, to jest jeden kierunek, tego się trzymamy, ale tak nie jest. I jest jeden Bóg, na którego zwrócił szczególną uwagę Ezechielowi Pan. Werset trzeci. Wtedy wyciągnął coś w kształcie ręki i uchwycił mnie za kędziory mojej głowy, a duch uniósł mnie między ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jerozolimy. Do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się tron posągu zawiści. Chciałem o tym mówić dzisiaj, o zawiści. I Bóg pokazuje go, że możesz go zobaczyć już u samego wejścia. Jak tylko wszedłeś do tej bramy, to on tam jest obecny. Jeżeli jest obecny na wejściu, to jest obecny wszędzie. I co robi? On rzuca się po prostu w oczy ten Bóg. Jego dostrzeżesz od razu. Ta zawiść jest obecna wszędzie. Nie da się ukryć, ona jest przy wejściu. I teraz jest taka rzecz. Ten Bóg siedzi na tronie. Czyje to są atrybuty? Króla, tak? Zasiadł na tronie, tak? Czyli ta zawiść królowała w życiu tych ludzi. Ona była integralną częścią ich życia. Ona panowała, król panuje nad ludem, więc ona panowała w ich życiu. Ta zawiść. Może zdefiniujmy, co to jest zawiść. Zawiść jest to prymitywne, destrukcyjne uczucie, nie motywuje do dobrych uczynków, raczej pcha do psucia tego, co cenne. W zawiści dochodzi do paradoksu. Gdy widzimy u kogoś rzecz godną posiadania i budzi ona nasz podziw, chcielibyśmy ją mieć, a zarazem odczuwamy pragnienie, aby je zniszczyć. To negatywne uczucie powoduje, że nie dążymy do celu dla własnej satysfakcji, ale po to, aby udowodnić sobie, że jesteśmy lepsi od innych, a kiedy osiągniemy zamierzony cel, nie doceniamy tego, co zrobiliśmy, liczy się tylko to, że pokonaliśmy rywali. Paskudne uczucie, nie? Jest takie powiedzenie o Polakach i Amerykanach. Amerykanin kupił sobie Chevroleta, rocznik 22, podjeżdża pod podjazd i jego kolega kosi trawnik i słyszy ten odgłos silnika, 5-litrowy silnik, takie fajne, nie? I podjeżdża i tak patrzy, za krzaków kolega ma Chevroleta. No i co się budzi w nim? Co ja mogę zrobić, żeby mieć taką furę, nie? Co ja mogę zrobić? Może drugi etat? To samo dzieje się w Polsce. Kupił Chevroleta Camaro. 22 rocznik. Podjeżdża, słyszy sąsiad ten silnik, nie? Wychodzi, patrzy. Co ten sąsiad ma? Mówi, o jak to mu zniszczyć to auto? Jak to mu zniszczyć to auto? Zawiść, nie? Nie, co mogę zrobić, żeby mieć, ale co zrobić, żeby mu nie chodził ten samochód? A może przedziurawię mu oponę, nie? Taka rzecz. Podam 6 czynników sprawiających, że stajemy się zawistni. Pierwsze, konkurencja. Czy zdarzyło się być tobie w pracy, być może w kościele osobą bardzo ważną i kiedy się pojawiałeś, to wszyscy lubili twoje to, że przychodzisz, że jesteś, rozmawiasz z tymi ludźmi. Być może w pracy, nie wiem. Przychodzili do ciebie po radę, po to, aby czegoś się dowiedzieć, może o jakąś pomoc, ale pojawiła się w pracy nowa osoba, jeszcze się wszystkiego uczy, ale jest bardzo kreatywna, bardzo fajna. Wszyscy przychodzą do niej po radę, już nie do ciebie. Lubią bardzo jej towarzystwo, nie twoje. I nagle nie jesteś już numerem jeden. Nie? Nie jesteś numerem jeden i coś straciłeś. Nie wiem, być może pewność siebie. Być może nie podoba ci się to. I co najlepiej zrobić, kiedy pojawia się konkurent? No to spójrzmy do Ewangelii Łukasza, 7 rozdział. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Kiedy pojawia się konkurent i jest uczciwym konkurentem, dobrym konkurentem, Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 33-34 werset. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba, nie pił wina, mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Możesz być dobrym człowiekiem, robić dobre rzeczy, fajne rzeczy, ale pamiętaj, może pojawić się ktoś, komu nie podoba się twoja dobroć i co zrobi wtedy? Co może się pojawić w sercu? Pierwsza rzecz, jaka przychodzi? Trzeba oczernić tę osobę, nie? Zawiść jest takim paskudstwem, że jak jest ktoś, kto jest lepszy od ciebie, to pierwsze, co przychodzi do głowy, no to coś powiedzieć nie takiego, żeby już nie był taki fajny, nie? Tutaj oczernili proroka i Jezusa, tak? Był oczerniony, pomimo tego, że żaden z nich, jeden żył skromnie, drugi żył normalnie, pomagał tym, którzy mieli potrzebę. Nie było ani to dobre w oczach zawistnych ludzi, ani to nie było dobre w oczach zawistnych ludzi. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Jana, 11 rozdział, 47 i 48 werset. Wtedy mamy Łukasza 11:47-48. Przepraszam, Jana. Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę, mówiąc, co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zabiorą nam to, nasze miejsce i naród. Nieważne, że to był ktoś, kto leczył ludzi, kto pomagał ludziom. On powinien być ważny, oni powinni zainteresować się, kto jeszcze w ich otoczeniu ma taką potrzebę, ale co? Co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów. My ich nie robimy. Zawsze to my byliśmy najważniejsi, ale teraz jest on. Co zrobimy? Więc co trzeba zrobić? Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, przyjdą Rzymianie, zabiorą nam nasze miejsce i naród. Czyli co ważne było dla nich? Dla nich było najważniejsze to ich miejsce. Wydawałoby się, że będąc dobrym człowiekiem, będziesz mógł pomagać, ale okazuje się, że znajdą się osoby w twoim otoczeniu, że będzie im to przeszkadzało. To się nazywa zawiść. Drugi czynnik. Zbytnie interesowanie się życiem bliskich z rodziny, znajomych. Takim dobrym przykładem byłyby dzieci. Kiedy rodzice wychowują dzieci, mają starsze i młodsze, poświęcają więcej czasu temu młodszemu, skupiają się na nim i to starsze się czuje takie niedocenione i on wtedy to kukszańca sprzeda temu młodszemu, to jest takie złe na tą całą sytuację i jest frustracja tego dziecka. I tak samo jest my, kiedy interesujemy się życiem innych ludzi za bardzo, to widzimy, że oni mają w pewnych sytuacjach lepiej jak my. I co się pojawia? Czemu ja tak nie mam? Spójrzmy, takim dobrym przykładem jest Księga Rodzaju, 37 rozdział. 37 rozdział. Pamiętacie Józefa? Księga Rodzaju, 37 rozdział. Od 3 wersetu. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów, bo urodził mu się w starości i zrobił mu szatę wielobarwną. Gdy jego bracia widzieli, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich jego braci, znienawidzili go i nie potrafili przyjaźnie z nim rozmawiać. Ojciec poświęcał mu więcej czasu. Oni nie pamiętali, ile ojciec im poświęcał czasu, kiedy byli mali. Ale teraz widzą, że ich tata jest skupiony na tym najmniejszym, nawet mu kolorową szatę zrobił i poświęca mu czas i go kocha tak bardzo. Idzie to dziecko, a jemu się oczy świecą, że to małe dziecko idzie do niego, nie? I taka złość się pojawia. I 5 werset mówi: i pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. A gdy opowiedział go swoim braciom, tym bardziej go znienawidzili. Bo powiedział im: posłuchajcie proszę snu, który mi się przyśnił. Wiązaliśmy snopy na polu, a oto mój snop podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. I odpowiedzieli mu jego bracia: czyżbyś miał królować nad nami? Czyż miałbyś nami rządzić? Jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu snów i słów jego. Teraz już przesadził, nie? Nie dosyć, że ojciec poświęca mu dużo czasu, to teraz jeszcze się wynosi nad nami. I co zrobili z nim? Co zrobili z nim i co było powodem? Przeczytamy dokładnie w Dziejach w 7 rozdziale. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Co było przyczyną tego, co zrobili? Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 9 werset. Dzieje 7:9. A patriarchowie z zawiści sprzedali Józefa do Egiptu. Nieważne było, że to był ich brat, trzeba go oddać się pozbyć. To robi nienawiść, zawiść. On musi zniknąć z ich oczu. Nieważne było cierpienie ich ojca, to, że przeżywał, zanieśli zakrwawioną szatę, że umarł. To, co przeżywał ich ojciec, było nieważne. Oni byli ważni. Ja jestem teraz najważniejszy. Nieważny był ojciec, brat, to, co przeżywają. Do tego prowadzi zawiść. Uważaj, kiedy obserwujesz innych i za bardzo im się podoba to, co oni mają i zaczyna ci się nie podobać to, że oni mają, a ty tego nie masz. Następny czynnik. Niezdolność zdobycia tego, czego chcesz. Miałeś kiedyś w życiu jakiś cel? Zdarzyło ci się mieć coś? Być może twoim celem było wspaniałe małżeństwo. Nie takie jak twoi rodzice. Oni bez przerwy się kłócą. Oni nie mogą się z sobą zgodzić i nie rozmawiają czasami z sobą tygodniami. Ale ty chciałeś mieć fajne małżeństwo. Fajną żonę albo żona męża, nie wiem. I ty już miałeś w głowie to małżeństwo, widziałeś, opiekujesz się dziećmi i poświęcasz życie i tak dalej. Ale okazuje się, że to małżeństwo nie jest takie kolorowe. Pojawiają się dzieci, obowiązki, mąż cały dzień w pracy albo żona, jej ciągle nie ma, albo przychodzisz do domu, żona ciągle jest frustrowana, nie? Bo nie ma radości. Okazało się, że jest inaczej niż myślisz, a widzisz gdzieś tam takie małżeństwa, które chodzą z dziećmi, są szczęśliwe. I co? Pojawia się w tobie? A miało być tak pięknie, tak? Zawiść się pojawia, nie? Czemu nie jest tak w moim życiu? Czemu tak nie jest w moim życiu? Ale czy te małżeństwa mają inne kłopoty niż ty, wychowując dzieci? Nie. Dlaczego ty jesteś sfrustrowany, a te małżeństwa są radosne? Więc czemu tak jest? No? Przecedzasz komara, a połykasz wielbłąda, wiesz? Bo widzisz każdą rzecz, która jest niedobra w twoim małżeństwie i się skupiasz. A mąż nie zrobił tak, żona nie zrobiła obiadu, znowu się nie pomalowała, nie spięła włosów, a mąż się spóźnił z pracy, dzieci denerwują mnie, dzieci krzyczą, ciągle je uciszam, ciągle musisz się nimi zajmować, nie? A nie widzisz, że masz gdzie mieszkać, że masz co jeść, że masz zdrowe dzieci, fajnego męża, który cię kocha, opiekuje się, żonę, która zajmuje się domem i tego nie widzisz. I przesadzasz tego komara, a wielbłąda połykasz. I dziwisz się, że jesteś sfrustrowany i masz zawiść? Skup się na tym, co masz, a nie skupiaj się na tym, czego nie masz. Otwórzmy Dzieje, 13 rozdział. Dzieje, 13 rozdział. od 45 roku. Wersetu. Przepraszam. 13:45. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy pełni zawiści, sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim, bluźniąc. A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. Paweł i Barnaba mówi tak: wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. A co spowodowało, że oni nie chcieli tego słuchać? 45 werset jest odpowiedzią. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, czyli co, pojawiła się zazdrość i potem co? Pełni zawiści sprzeciwiali się słowom Pana. Nie byli w stanie przez zawiść przyjąć słowa zbawienia i przyjąć do serca Pana Jezusa. Ale ci prości ludzie, którzy nie byli wierzący, przyjęli te same słowa i się radowali. Co powoduje twoją frustrację i zawiść? Mogą być te same słowa, jednego będą radować, a w tobie będą budzić zawiść. Dlaczego? Dlaczego? Zatwardziałość. Nie? Niewdzięczność. To zawiść spowodowała, że odrzucili tego, który przyszedł do nich. To zawiść. Czwarty czynnik. Pesymizm. Człowiek ufny to jest taki, który jest pełen nadziei, radości, tak? Cieszy się z każdej rzeczy, którą ma. Ja mam takiego kolegę pesymistę. Jest bardzo ciężko z nim funkcjonować. Nie ty, Grzegorz. Ostatnio pewna pani do niego podeszła, zapytała, jaki dzień tygodnia. On odpowiedział, a pani źle zrozumiała. I ja do tej pani mówię: co się stało, pani Zosiu? Ona: no nic, nie? I widzę, że oburzona, więc podszedłem. Bo mi coś odburknął, nie? I ja mówię: to Grzegorz jej odburknął? No ale źle zrozumiała. Pytała o dzień tygodnia. Grzegorz powiedział, że wtorek. Ona zrozumiała całkiem coś innego i było. Musiałem ją wyprostować. Ale pesymizm to jest coś, na czym się skupiamy i czego nie posiadamy. I ciągle myślimy, że tego nigdy nie osiągniemy. Cokolwiek by się działo, cokolwiek by się pojawiło w twoim zasięgu, to ty mówisz, że i tak to nie jest dla ciebie. I ciągle się pojawia pytanie, zanim zaczniesz, czemu mnie to spotyka? Bo inni tak mają. Nawet taki, zobacz, taki gość, taki nieudacznik, który chodzi ze mną do szkoły, on to ma, a mnie ciągle coś złego spotyka. Wchodzę tam, spadłem, się połamałem. Mam cukrzycę. Pół świata ma cukrzycę i żyją. Nie narzeka. Ale on narzeka. Wszedł na rusztowanie, pół świata spadło z rusztowania. Ale to jego tylko spotkało, nie? Pesymista. I mówi, i tak z taką złością patrzy, a zobacz, a on, zobacz. Taki nieudacznik. Zobacz, jak ma, nie? Ten pesymizm go zabija. Mówi, pójdę... Mówi tak, wsiada do samochodu i co się oczywiście stało, mówi? Zapaliła się kontrolka awarii silnika. Jedzie nad morze z rodziną. Innym też się zapalają. Jedzie nad morze z rodziną i co się dzieje? Zamyka drzwi, zaczyna padać deszcz. No tylko mnie to spotyka. No a wszyscy inni, co jadą nad morze, to ich nie spotkało to samo? I pojawia się zawiść w tym człowieku, że inni to mają coś, a on nie ma. Nie? I zaczynasz się z tym źle czuć. Otwórzmy Księgę Liczb. Otwórzmy Księgę Liczb. Księga Liczb, 11 rozdział. Jest tu obraz Izraela, bardzo ciekawy. Bóg ich wyprowadził już na pustynię i Bóg ich karmi i oni mają pretensje do Mojżesza i czytam od 4 wersetu. A pospólstwo, które było wśród nich, ogarnęło pragnienie. To jest Księga Liczb 11:4. Synowie Izraela też płakali i na nowo i mówili, któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. A teraz przepraszam, nasza dusza wyschła, bo nic innego nie mamy przed oczami prócz tej manny. Być może dostali najlepszy pokarm, jaki był dla ich zdrowia, o smaku świeżej oliwy. Być może najważniejsza rzecz, która była im potrzebna do życia, ale oni co? Mówili, nie ma jak było w tym Egipcie. I ogóreczki, i pora, i cebula. Ojej, a co za wspaniałe rzeczy, tak? I za darmo mieli, musieli zasuwać ciężko, całymi dniami. Jak zdenerwowali faraona, nawet im słomy nie dał, musieli słomę dodatkowo zbierać do ugniatania gliny. Tak im było dobrze. Bóg im dał wolność, dał im mannę każdego dnia. Każdy zbierał tyle, ile mógł. Co robili? No narzekali bez przerwy. Narzekali. Byli pesymistyczni i zadali pytanie, któż nas nakarmi mięsem? Jeżeli Bóg ich nakarmił, dał im mannę, to czy nie ma mocy dać im mięsa? No ale 18 werset mówi tak. Ten sam rozdział, 18 werset. A do ludu powiesz, poświęćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso. Płakali się bowiem, a to dotarło do uszu Pana. Któż nas nakarmi mięsem, bo było nam lepiej w Egipcie? Pan da wam więc mięso i będziecie jeść. Co był? Tak? Kto nas nakarmi mięsem? Tak? Było nam lepiej w Egipcie. Już zapomnieli, jak było źle. I tam było źle, narzekali, że muszą robić. Tu teraz narzekają, że nie mają mięsa. I Bóg w 32, 3 rozdziale zrobił jedną niesamowitą rzecz. Lud stał przez cały dzień, przez całą noc, cały następny dzień i zbierali przepiórki. Ten, kto zebrał najmniej, miał 10 homerów i rozłożyli je sobie wokół obozu. Lecz gdy mięso było między ich zębami, jeszcze nie przeżute, gniew Pana zapłonął przeciw ludowi i uderzył go wielką plagą. Nagroda za mięso. A wiecie, ile dostali tego mięsa? Przeliczyłem sobie. 220 homerów, to jest jeden homer to jest 220 litrów. 2200 litrów w litrach przepiórek. Wiecie, ile to jest? Zebrali? Przepiórka to jest taki mały ptaszek. Tak Bóg im dał. Oni źle prosili. Gdyby oni prosili w odpowiedni sposób, z pokorą, myślę, że Bóg dałby im to i zabezpieczył. Ale oczywiście im było źle. Narzekali. Mieli wolność, narzekali. Mieli jedzenie, narzekali. Bez przerwy pesymistycznie. Kto mi da to? Kto mi da tamto? Nie jesteśmy tacy czasami? To prowadzi do zawiści, bo będziesz zazdrosny, że ktoś ma coś. A ci w Egipcie, co zostali, to mają ogóreczki i cebulę i porę i troszkę mięsa. Ale mają glinę i słomę, tego już nie mówili, nie? Jeszcze takim dosyć trudną rzeczą, która pobudza do zawiści, jest arogancja. Arogancja jest to pewność siebie połączona z lekceważeniem innych, wywyższanie się i odnoszenie się do kogoś z nonszalancją. Taka osoba ma postawę roszczeniową, ma przesadne oczekiwania w stosunku do swojej wyjątkowości i jest przekonana, że należy jej się coś z tytułu samego istnienia. Kiedy taka osoba nic nie otrzymuje, zaczyna rodzić się w niej zawiść. Czyli co? Jest taka trochę niedoceniana, ma duże mniemanie o sobie i teraz spróbuj zwrócić uwagę takiej osobie w kościele, że coś jest nie tak z tą osobą, to się odburknie, tak? Poirytuje się. Jak jej powiesz, że tego nie wolno, to co najlepiej, odwróci się do ciebie tyłem i nie patrzy na ciebie. A to już jest zawiść. A słowo Boże mówi, że zawiść to jest porównywana z morderstwem u Boga, tak? Zawiść rodzi nienawiść. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest kim? Mordercą, a żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Czyli jeżeli ty masz takie dobre mniemanie o sobie i nikt ciebie nie docenia, to ty chcesz pokazać, że jesteś ważny, jakoś zasygnalizować to, ale ty sygnalizujesz i to jest niedobre, w niedobry sposób, urażając innych, niszcząc innych, mówiąc złe rzeczy, a potem jak ktoś ci zwróci uwagę, to ty obracasz się tyłem i w ogóle nie patrzysz na nich, bo nie chcesz ich widzieć. To jest zawiść. Zawiść równa się śmierć. Nie chcesz kogoś widzieć, skreślasz go. Jak kogoś zabija, zabójca, to po to, dlatego, żeby go nie oglądał. To jest zawiść. Jana 9 rozdział. Ewangelia Jana 9 rozdział. 28 do 34 wersetu i później będzie dalej. Tak. 28. Wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli, ty bądź sobie jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. Tutaj mowa jest, kiedy ślepy został uzdrowiony przez Pana Jezusa. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd on jest, my nie wiemy. Odpowiedział im ten człowiek, to naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie skąd jest, a otworzył moje oczy. A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia Jego wolę, tego wysłuchuje. Czy to prawda? Nie. Bóg usłyszy tego grzesznika, który zawoła do Niego. Uczeni w piśmie próbowali negować każdą dobrą rzecz. Z zawiści i arogancji. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia, powiedział ten ślepy. Gdyby i on nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Zwykły, prosty człowiek. Miał rację? Miał. Co robi arogancja z człowieka? Odpowiedzieli mu, urodziłeś się cały w grzechach i ty nas uczysz i wypędzili go precz. Tacy święci, nie? Mojżesza znali. Chyba nie do końca te przykazania, te 10. Będziesz miłował Pana Boga. Tak? I teraz od 36. A on odpowiedział, a któż to jest? Bo poszedł do niego Jezus, gdy usłyszał to, i gdy go wypędzili, i zapytał go, czy wierzysz w Syna Bożego? A on odpowiedział, któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? I powiedział do niego Jezus, i widziałeś go, i ten, który mówi z tobą, jest nim. A on powiedział, wierzę, Panie, oddał pokłon. Prosty człowiek. Prosty, niewykształcony człowiek. Nie znał pism. 39 werset mówi, Jezus powiedział, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy widzą, widzieli, a ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli, zapytali go, czy my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Lecz teraz mówicie, widzimy, dlatego wasz grzech pozostaje. Czyli co? Widzicie, że robicie źle. Ale wasza pycha i arogancja, mówicie, że rzeczy mają się inaczej. Ona próbowała człowieka zniszczyć, powiedzieć mu, że jest grzesznikiem, że jest niedobrym człowiekiem, bo uzdrowienie to nie było tym, na co wygląda. Tak? Nie zrobił to Bóg. Aby ci, którzy nie widzą, widzieli i zobaczył właściwego człowieka ten człowiek. Zobaczył Jezusa Chrystusa. A ci, którzy widzą, stali się ślepi. Ale oni Jezusa nie zauważyli przez swoją arogancję. Arogancja budzi zawiść. Pamiętajmy o tym. Musimy bardzo uważać. Ostatnio o tym on mówił o pewnym wydarzeniu i taki szósty czynnik, który jest, że doprowadza nas do zawiści, jest nieumiejętność cieszenia się z błogosławieństw innych braci. Otwórzmy Księgę Samuela, pierwszą Księgę Samuela, 18 rozdział. Pierwsza Samuela, 18 rozdział. Szósty do ósmego wersetu. Powinniście sobie przypomnieć, bo Tymon o tym mówił ostatnio. A gdy wracali, a Dawid też wracał po pobiciu Filistynów, po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast Izraela wyszły na spotkanie królowi Saulowi ze śpiewem, pląsami i radością, z bębnami i gęślami. Kobiety śpiewały na przemian i grały i mówiły, Saul pobił swoje tysiące, a Dawid swoich dziesiątki tysięcy. I Saul bardzo się rozgniewał. Gdyż nie podobały mu się te słowa, powiedział, przyznali Dawidowi dziesiątki tysięcy, a mnie przyznali tylko tysiące. Czego mu brak? Tylko królestwa. Od tego dnia Saul nieprzychylnie patrzył na Dawida. Następnego dnia zły duch od Boga zstąpił na Saula i on prorokował pośrodku domu, a Dawid grał swą ręką melodię jak przedtem. Saul zaś trzymał w ręku włócznie i Saul rzucił włócznie, bo myślał, przybije Dawida do ściany, lecz Dawid dwukrotnie przed nim się uchylił. I zapomniał ten król, że lider to jest ktoś, kiedy jest chwała, to on jest w cieniu i są ważni ci, którzy byli, ale kiedy są trudne sytuacje, to wtedy ten lider powinien być z przodu i walczyć. On zapomniał o tym, że król powinien gromadzić mądrych dowódców, aby mieć mądre państwo. To nie on ma być najważniejszy i taki król ma mądrość, ale to on chciał chwałę. Nie potrafił się pogodzić, że ktoś jest lepszy od niego, ale na tym polega dowodzenie i rządzenie, żeby gromadzić ludzi mądrzejszych, bo we wszystkim nie jesteśmy dobrzy. Ale u niego pojawiła się zawiść, że ktoś lepiej walczy od niego. To są takie małe kroki, 6 kroków, których powiedziałem, że ta emocja potrafi w nas wejść. Bóg zaprowadził Ezechiela i pokazał, że ta emocja siedziała na tronie w życiu tych ludzi. Na tronie, czyli królowała w ich życiu. Badajmy nasze serca, czy w naszych sercach nie zagnieździła się taka emocja. Ona się pojawia. Ona pobudza do zazdrości. Kiedy się pojawia zazdrość, zobacz, czy nie weszła też zawiść w twoim życiu. Co możemy zrobić w tym wypadku? Przede wszystkim przyjść do Pana w modlitwie, prosić, żeby zabrał to od nas. On może zabrać. Zrób jedną rzecz. Przestań porównywać siebie, swoje życie do innych ludzi. Skończ tym. Skończ tym. Nie porównuj siebie do innych. Jesteś jedyny, wyjątkowy. Bóg cię stworzył w taki, a inny sposób. Miał swój cel i powinien się z tego cieszyć. Jestem też ułomny w wielu rzeczach, no. Każdy z nas. Ale czemu mam się stresować? Co? Że żona mi coś powie złego, albo ja mojej żonie? Mam żonę, kocham ją, a że mi coś powie, czasami no trudno. Ale przyjmij to na klatę i żyj z tym, no. I się ciesz, że masz żonę i że ci gotuje i że się śmieje, jak przejdzie do domu. Bo jak się nie śmieje, stary, to uważaj, bo jest niedobrze. No. Ciesz się z tego, co masz. Sąsiad ma lepszą furę? Podziękuj Bogu, że ma lepszy samochód od ciebie. Wiedzie mu się dobrze, Bóg mu błogosławi. Dziękuj Bogu, że mu błogosławi. Módl się o tych, którym się wiedzie dobrze. Nie zazdrość. Ale Paweł zrobił jedną rzecz. Wiecie, zaskoczył mnie Paweł, bo chciał wykorzystać zawiść w pewnym celu. O czym powiem? Otwórzmy Rzymian 11 rozdział. Rzymian 11 rozdział. Od 11 do 14 wersetu. Rzymian 11, 11 do 14. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże. Ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia. Mówię bowiem do was, pogan. Na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Chciał przez zawiść wzbudzić do zbawienia swoich rodaków. On zrobił wspaniałą rzecz. Być może wiedział, jak to zrobić. Wielu uwierzyło. Nie zapominaj o tym, że jeżeli masz problemy, to Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki obosieczny miecz, przenikające aż do rozdzielenia ducha, duszy, stawu, szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Chcesz sprawdzić się, zbadać, czy nie jest coś nie tak? Ono ma moc sprawdzić twoje zamysły serca i to, co robisz, jakie są twoje myśli. Badajmy nasze serca, bo zawiść to jest taki cichy przedstawiciel emocji, którego niby nie widać, ale potrafi wyniszczać w różny sposób. Amen.